Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry, dzień dobry.
Czego nowego na temat przyczyn katastrofy smoleńskiej dowiedzieliśmy się w ostatnich dniach?
Co do przyczyn i odpowiedzi na kluczowe pytania, to jeszcze musimy trochę poczekać, bo rozumiem, że pyta pan o konferencję prokuratury.
Tak, dokładnie.
Poniedziałkową z zeszłego tygodnia. Więc ja bym ją raczej traktował jako taką informację o tym, co w śledztwie się dzieje. Prokuratura pracuje już rok nad tą sprawą, bądź tymi sprawami, bo poza głównym śledztwem mamy 7 śledztw okołosmoleńskich i śledczy uznali, że warto się podzielić i słusznie uznali tym, co do tej pory zrobiono, jak to postępowanie przebiega. No i ja bym powiedział, że po tym komunikacie, po tej konferencji chyba możemy być trochę optymistami, bo okazało się, że przede wszystkim po tym, jak przez wiele lat mówiło się tylko o potrzebie umiędzynarodowienia śledztwa, wreszcie ma to miejsce. Informacja, zwłaszcza informacja o tym, że współpracę z prokuraturą podjęły 4 światowej klasy europejskie laboratoria kryminalistyczne, jest informacją, no, bardzo dużo rokującą, bo dzięki temu będzie możliwa weryfikacja jednej z najważniejszych hipotez w śledztwie, przyjęcie jej bądź odrzucenie, czyli dotyczącej ewentualnego wybuchu na pokładzie Tupolewa.
Skupmy się na tym wątku śledztwa dotyczącym kontrolerów, ponieważ to odbiło się najgłośniejszym echem. Kontrolerzy no nie usłyszeli, bo w sensie formalnym im tych zarzutów nie przedstawiono, ale mają usłyszeć nowe zarzuty. Co nowego pojawiło się w ciągu tego ostatniego roku? Do jakich informacji dotarła prokuratura, że zdecydowała się zmienić kwalifikację tego czynu? Przypomnę, że wcześniej oni byli podejrzewani o sprowadzenie niebezpieczeństwa katastrofy, no a teraz są podejrzewani o umyślne sprowadzenie katastrofy.
No tak, no i to jest zasadnicza różnica, bo faktycznie ten materiał dowodowy, moim zdaniem już ten, którym dysponowała wojskowa prokuratura, pozwalał na postawienie właśnie takich zarzutów, umyślnego działania. Teraz śledczy twierdzą, że dotarli do nowych dowodów i faktycznie...
Ale nie powiedzieli, jakie to są dowody, prawda? No nie wyjaśnili dokładnie.
Była mowa o tym, że pojawiły się nowe zeznania i nowa analiza fonoskopijna nagrania z tego urządzenia P500, czyli tego magnetofonu, można powiedzieć, który był zainstalowany w tak zwanej wieży kontroli lotów w Smoleńsku. Ja już kilka dni po konferencji rozmawiałem, robiliśmy wywiad razem z Marcinem Wikło, z prokuratorem Pasionkiem na portalu wpolityce.pl i tam sporo odsłonił pan prokurator Pasionek w kwestii tego materiału dowodowego. Okazuje się, że ta opinia zlecona przez prokuraturę Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, no rzeczywiście pokazuje trochę więcej niż dotychczasowe ekspertyzy. Po kilku latach znowu trochę lepsze techniki odszumienia dźwięku, zatrudnienie rosyjskojęzycznego eksperta pozwoliło na odczytanie dużo większej liczby komend, zdań, które się tam pojawiały. I z tego można wysnuć wniosek, że kontrolerzy doskonale wiedzieli, co się dzieje, jak bardzo zła jest pogoda, a przede wszystkim jak niewiele widzą na radarze, na radiolokatorze,
panie redaktorze,
którym dysponowali.
Tylko, że no jeśli spojrzymy na przykład na wyniki pracy tej tak zwanej komisji Laska, no to już wcześniej mieliśmy informację o tym, że kontroler stacji lądowania nie zareagował na niewłaściwą pozycję samolotu. Ja teraz cytuję fragment tego raportu. Na podstawie analizy zapisów rozmów można stwierdzić, że brak reakcji mógł być spowodowany właśnie niesprawnością radiolokatora. No o tym, że ten radiolokator był niesprawny, wiadomo już od kilku lat.
To prawda. Teraz wiemy, jak bardzo on przeszkodził w pracy kontrolerom. Tylko no, co z tego, że wiedzieliśmy, że był niesprawny, skoro nie wyciągnęliśmy z tego wniosków. Strona polska nie wyciągnęła z tego należytych wniosków i nie postawiła odpowiednich zarzutów kontrolerom. To, że ich praca nie była właściwa, że oni zachowywali się absolutnie wbrew przepisom i tym, które ich obowiązywały, i wbrew zdrowemu rozsądkowi, no to oznacza, że należy z tego wyciągnąć jakieś konsekwencje, czyli postawić im zarzuty. Jeśli kontroler, który de facto jest oczami i uszami pilota, zwłaszcza w takiej sytuacji, kiedy lotnisko nie ma ILS-a, jest gęsta mgła, załoga nie widzi nic, można powiedzieć, no to ufa w tym momencie kontrolerowi i wierzy mu niemalże bezgranicznie i wykonuje jego polecenia. I jeśli kontroler w takiej sytuacji nie wie, gdzie jest samolot, nie widzi go i na radiolokatorze też nie może stwierdzić, gdzie jest maszyna, to jak może podawać prawdziwe komendy dotyczące położenia statku względem pasa startowego? No, to było przedziwne zachowanie, ono nie miało prawa się zdarzyć, a kontrolerzy, jak uznali prokuratorzy, musieli liczyć się z tym, że w takiej sytuacji, przy takim ich zachowaniu może dojść do katastrofy i stąd takie zarzuty.
A co sądzi pan o takich opiniach, że w działalności prokuratury mamy do czynienia z pewnym brakiem konsekwencji, tak to można określić, no bo z jednej strony prokuratura chce postawić zarzut umyślnego sprowadzenia katastrofy tym rosyjskim kontrolerom i trzeciej osobie, która przebywała wtedy w wieży kontroli lotów, no ale z drugiej strony, jak usłyszeliśmy na ostatniej konferencji prasowej, cały czas badany jest ten tak zwany wątek wybuchowy. W takim razie rosyjscy kontrolerzy, czy jednak wersja zamachowa?
Ja bym nie wykluczał jednego i drugiego i moim zdaniem przyjęcie jednej z tych hipotez nie wyklucza drugiej. No przecież możemy sobie nawet na logikę wytłumaczyć teoretycznie, że kontrolerzy przyczynili się do katastrofy umyślnie, czyli licząc się z tym, że może dojść do wypadku, sprowadzając w niebezpieczny sposób załogę, a jednocześnie, że mogło teoretycznie dojść do jakiegoś wybuchu gdzieś nisko nad ziemią. No moim zdaniem dwie te wersje się nie wykluczają. Prokuratura nie ma podstaw, żeby wykluczyć którąś z nich na tym etapie śledztwa. Co innego za kilka miesięcy, jeśli będziemy po badaniach przeprowadzonych przez te laboratoria w Belfaście, Rzymie, Madrycie i w Anglii, jeśli one stwierdzą, że faktycznie na zbadanych próbkach nie było śladów materiałów wybuchowych, wtedy będziemy mogli jedną z hipotez odrzucić i kierować śledztwo już na inne tory, ale do tego jeszcze, no, niestety długa droga.
A ile jeszcze będziemy musieli czekać na ostateczne rozwikłanie tej zagadki, no bo same ekshumacje, nie mówiąc już o wynikach sekcji zwłok, same ekshumacje zaplanowane są do połowy przyszłego roku.
Oczywiście na to pytanie nikt nie odpowie, bo nikt nie ma takiej wiedzy. Jak się okazuje, przez 6 lat śledztwa prokuratury wojskowej nie udało się ani wykluczyć, ani potwierdzić którejkolwiek z wersji, a to dlatego oczywiście, że nie przeprowadzono wszystkich należytych i należycie badań. Tutaj piję do ekspertyzy Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji. Natomiast ja tak szacuję, to jest moja prywatna opinia, że niestety tej cierpliwości musi nam wystarczyć jeszcze na około 2 lata, bo zanim zostaną przeprowadzone te badania w laboratoriach zagranicznych, zanim zostanie powołany zespół, który wyda opinię, zanim zakończą się ekshumacje i ten zespół naukowców z Europy pracujących nad opiniami sądowo-medycznymi wyda swoją całościową ekspertyzę, no to te 2 lata na pewno jeszcze miną. Sądzę niestety, że 2019 rok to jest taka pierwsza data, nie wiem czy ostateczna, żeby.
Kiedy można spodziewać się wyników? Się,
tak, do jakichś wniosków.
Dziś rocznica katastrofy smoleńskiej. Pan był wtedy w Smoleńsku, pan był wtedy w okolicach tego miejsca katastrofy. Jak pamięta pan ten dzień? Co pan sobie myśli, kiedy wspomina to, co się działo 10 kwietnia 2010 roku?
Długo bym mówić, bo oczywiście doskonale ten dzień pamiętam. On zdeterminował właściwie całą moją pracę zawodową, bo od 10 kwietnia przez 7 lat zajmuję się tą sprawą, a przez pierwsze pół roku zajmowałem się nią niemal wyłącznie. Tak po ludzku, to był jeden z najtrudniejszych dni w życiu, bo ta droga, kiedy kontaktowaliśmy się z Warszawą, pędząc blisko 200 km na godzinę szosą prowadzącą do Smoleńska i dowiadywaliśmy się kolejnych, coraz tragiczniejszych wiadomości o tym, że są ofiary, potem jak już dojechaliśmy niemalże, że wszyscy zginęli, a potem, gdy już byliśmy na miejscu, gdy poznawaliśmy nazwiska tych, którzy zginęli, no to miało się wrażenie, że uczestniczy się w czymś wręcz nierealnym. Wtedy chyba nawet jeszcze nie zdawaliśmy sobie sprawy, jak bardzo państwo polskie zostało dotknięte tą tragedią i jak długo ona będzie się za nami ciągnąć. Był to zdecydowanie jeden z tragiczniejszych dni, nie tylko w mojej pracy zawodowej, ale w ogóle.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję.